Bóg, który nagradza. Będę czytał pierwszą księgę Mojżesza, rozdział 15, pierwszych 6 wersetów. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Biblia Tysiąclecia. Też ten pierwszy werset. Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia. Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem twoim obrońcą. Nagroda twoja będzie sowita. I chyba ten drugi przekład lepiej oddaje tę myśl. Tarcza, czyli obrońca. Zapłata, tutaj jest nagroda, bo rzeczywiście w oryginale tak właśnie jest ten element nagrody, zapłaty, ale w kategoriach, że Bóg nam coś wynagrodzi. Podobnie i list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 wiersz, nam powiada, że bez wiary się nie można Bogu podobać. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. I gdy obserwujemy sobie te wszystkie miejsca w Piśmie Świętym, które mówią o Bogu obrońcy i o Bogu, który nas nagradza, to chciałbym, żebyśmy pomyśleli o czymś, co jest sprawą zasadniczą. Tu nie chodzi tylko o obronę w sytuacji, gdy nam coś zagraża. Tu nie chodzi o jakiś prezent, jakiś dar, gdy mowa jest o nagrodzie czy zapłacie, czy o wynagrodzeniu, dlatego żeśmy słusznie na to zasłużyli. Ale tu chodzi o coś więcej. I właśnie w tej rozmowie Boga z Abramem jest dalsza część, drugi werset, 15 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i drugi werset. Wtedy właśnie Abram Bogu odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać? Pomyślmy przez chwilę. Ten człowiek stwierdza, że niczego nie potrzebuje. Nic nie jest tak ważne w jego życiu. Cokolwiek by otrzymał, nie jest tak ważne, bo ma problem. Gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. I tu właśnie jest ten cały dramat. Już dochodzi do setnego roku życia. Ma dziedzictwo, i to jest ważny wyraz, do niego będziemy jeszcze dzisiaj powracać. Ma dziedzictwo i chce komuś je przekazać. I sługa, dobry sługa, ale jednak tylko sługa, ktoś obcy, Eliezer z Damaszku, otrzyma to dziedzictwo. Ja schodzę bezdzietny, więc Boże, cóż mi możesz dać, gdy już wszystko się w moim życiu skończyło, gdy chodzi o tę sprawę, a też gdy chodzi o mnie, już się wszystko kończy. Przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. I wówczas, właśnie wtedy, gdy gorliwie szukał Pana, list do Hebrajczyków mówi, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. I tam jest wyraz gorliwego szukania, dociekania, dochodzenia, wręcz aż śledzenia, żeby odnaleźć, żeby uzyskać to, na czym nam zależy. I właśnie Abraham miał taką postawę i Bóg o tym wiedział, dlatego też i posłał do niego słowo, werset 4, nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. I chcę uwagę zwrócić na mój punkt widzenia, jaki mi przyświeca podczas omawiania tych wszystkich poszczególnych kazań tematów. Pierwszy temat był, że Bóg nas widzi, patrzy i zaopatruje. Wtedy mówiliśmy tu również o Abrahamie i o Izaaku. I Pan patrząc widzi i zaopatrzy odpatrzeć, zaopatrzy. Też Bóg nas doświadcza i wypróbowuje, tłucze nasze naczynia, przelewa nasze naczynia, by to wino było dobrze wystałe. To był drugi temat. Temat trzeci mówił o tym, że Bóg nas wspiera, nas podpiera, nas podtrzymuje. I to było z Księgi Izajasza, rozdział 42. Ten sługa mój wykona wielką pracę. Pracę wykona w sposób nietypowy, bo w sposób cichy. Trzciny nie dołamie, lnu nie dogasi. A jednak wszystkie wyspy, cały świat i to przez wszystkie wieki będzie się sycił jego nauką. A więc Bóg musi nas w sposób właściwy wesprzeć. Bóg nami rządzi i potrójna władza jest w jego ręku. Władza sędziego, władza prawodawcy i władza króla. I ten właśnie Bóg, który ma taką władzę w swoim ręku, on nas ratuje, on nas zbawia. W szóstej części mówiliśmy o Bogu, który nas leczy, lekarz. Obdarza nas wszystkim, co potrzebne jest do życia i pobożności. I w części ostatniej, siódmej, mówiliśmy o Bogu, który przyjdzie, a więc wszechobecny przyjdzie. I tajemnicą wszystkich tych siedmiu tematów, tych rozważań było to, że Bóg jest naszym dziedzictwem. Że On jest naszym działem. Wiemy, znamy to z różnych psalmów, że Pan jest moim działem. Na przykład psalm 16 i wiersz 5 powiada: Pan jest częścią dziedzictwa i kielicha mego. Ale w innym przekładzie ten tekst został tak lepiej, dokładniej oddany. Przekład ekumeniczny mówi: Pan jest moim dziedzictwem. I zamiast kielichem jest powiedziane: i moim przeznaczeniem. Mój los jest w Twoich rękach. A Biblia tysiąclecia mówiła, czy mówi, to właśnie Ty mój los zabezpieczasz. A więc Pan jest moim działem, moim dziedzictwem, moim przeznaczeniem i mój los jest w rękach tego, kto jest moim dziedzictwem i moim działem. Jeśli Bóg mieszka we mnie, to On też wszystko widzi. Jeśli mieszka we mnie, też widzi moje wszystkie potrzeby od środka, ode mnie. I mnie zaopatruje w sposób właściwy, taki adekwatny do tego, co jest mi niezbędne. Jeśli On mieszka we mnie, to gdy mnie doświadcza, wypróbowuje, to razem ze mną przeżywa. Doświadcza tego wszystkiego, co i my przeżywamy. Jeśli On jest ze swoim sługą i mieszka w swoim sługu, w słudze, mieszkajcie we mnie, a ja w was, to gdy wspiera swego sługę, to obdarza go wszystkim tym, co jest potrzebne, by się nie załamał, napełnia go Duchem Świętym, wypełnia go słowem, przekonaniem, przeświadczeniem, pewnością i to jest to właśnie wsparcie, ale od środka. Jak powłoka balonu jest czym wypełnione? Jest wypełniona takim gazem, który sprawia, że w powietrzu się ten balon będzie unosił i jeszcze w gondoli będzie miał różne ciężary. Jeśli Bóg ma nas uratować, to przed kim ma nas uratować? Przed sędzią, przed prawodawcą, przed królem. Ale właśnie ten sędzia, prawodawca i król za nas na Golgocie umarł, by nas uratować. Dlatego, że jego sprawiedliwość wymaga, aby się wszystko wykonało, co prawo wymaga, żeby też i prawa nie złamać. Dlatego Pan Jezus mówi do Jana Chrzciciela: musimy wykonać całą sprawiedliwość. Ochrzcij mnie, mimo że jestem bez grzechu. A więc ratuje nas, zbawia nas ten, który w nas mieszka i za nas dał swoje życie. Gdy chodzi o leczenie, to jeśli lekarz mieszka we mnie, to czyż potrzebuje lekarstwa? Jakiego lekarstwa potrzebuje, skoro sam lekarz, źródło życia, mieszka we mnie? I gdy Chrystus przyjdzie, gdy się ujawni, objawi, gdy stąpi z niebios, gdy odnowi wszystkie rzeczy, to apostoł Paweł, gdy odkrył to, mówi, gdy Jezus nasze życie się okaże, to i my się okażemy razem z Nim w chwale. Więc nie ma mowy o przychodzeniu, owszem, to jest przyjście. Ale przyjście, które będzie wyrażone objawieniem się, ukazaniem się, ujrzy Go wszelkie oko. Ale my nie jesteśmy tak stęsknieni, by Go ujrzeć, bo my Go znamy na co dzień sami w sobie. I stąd właśnie ten element dziedzictwa. Pan mówi do Abrama, nie ten będzie dziedzicem twoim. Wyjdź na dwór, spójrz w niebo i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. Tak będzie liczne twoje potomstwo. I spójrzmy, że właśnie Bóg, który w nas mieszka, który jest wszechobecny i nas ogarnia, cały wszechświat jest Jego mieszkaniem, a ziemia jest pod nóżkiem Jego nóg. On mówi, nie ten będzie, lecz ten będzie, który z twoich biodr będzie pochodził. A więc On wie, kto będzie i dlatego też mówi, szukaj mnie, spójrz w niebo, licz gwiazdy i szukaj mnie. I właśnie wtedy Abraham uwierzył Panu. I jemu to poczytano za sprawiedliwość, za rzecz słuszną, właściwą. A więc Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Ale jakiej nagrody my potrzebujemy? Abraham mówi, no cóż mi jest potrzebne, więcej owiec, więcej... tylko to jedno jest mi potrzebne, co jest niemożliwe. Ale Bóg mówi, tak będzie, będziesz miał dziedzicę. Jako przykład wziąłem sobie z Księgi Rut historię tej kobiety. I rozdział drugi, wiersz 10 i niżej, no właśnie daje taki obraz. Gdy Rut upadła na twarz, oddając pokłon aż do ziemi, pokłoniła się Boazowi, i zapytała, dlaczego darzysz mnie życzliwością, tak że mnie uznajesz, chociaż jestem obca. Ale Boaz mówi jej, oznajmiono mi dobrze to wszystko, co uczyniłaś swojej teściowej po śmierci swego męża. Opuściłaś ojca swego, matkę swoją, swoją ziemię rodzinną, a przyszłaś do narodu, którego przedtem nie znałaś. Niech cię wynagrodzi Pan za to, coś uczyniła i niech będzie pełna twoja nagroda u Pana, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić. Więc Rut, jak wiemy, znamy tę historię, miała dobrą postawę, właściwą postawę wobec swojej teściowej. Nie opuściła jej w nieszczęściu. I teściowa była wdową, i ona ze swoją szwagierką też były wdowami, ale ta nie opuściła, była razem z nią i dotarły aż do ziemi izraelskiej. I ten człowiek zauważył tę piękną postawę tej młodej kobiety, która chciała swój żywot dokonać przy tej starej kobiecie, swojej teściowej, dlatego że była litościwa. I tu się właśnie pojawia ten element nagrody. Niech Pan ci wynagrodzi za to, coś uczyniła. Niech będzie pełna twoja nagroda u Pana. Jakaż może być to nagroda? Ile pieniędzy? Ile zdrowia? I wiemy, co otrzymała właśnie Rut. To, czego się nie spodziewała. Podobnie jak i Abraham się nie spodziewał, że jeszcze w jego małżeństwie się pojawi dziecko. I ta właśnie Rut otrzymała męża i w Bożym planie było przewidziane, że stanie się prababką Dawida, króla Dawida. I że z tego pokolenia, z tego rodu też i potem przyjdzie Mesjasz. Pan jest moim działem. Jest moim dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Twój los jest w twoich rękach. To właśnie jest ta najlepsza nagroda, gdy Bóg samego siebie daje nam, gdy w wchodzi w nasze życie, przenika nasze życie, gdy staje się naszym dziedzictwem, przeznaczeniem, naszym działem, to właśnie jest najlepsza nagroda. Taki jest ciekawy werset 1 Koryntian, 3 rozdział, 21 i niżej. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy rzeczy teraźniejsze, przyszłe, wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Zwróćmy uwagę, 1 Koryntian, 3 rozdział, 21 i niżej. Wszystko jest nasze, to jest właśnie dziedzictwo. I tutaj właśnie jest ważny element, jestem obcy czy swój? Rut tę życzliwość, którą widziała od Boaza, oceniała, że jest to życzliwość, która należna jest swoim, nie obcym. I była zdziwiona tą serdecznością. Ale Boaz ją potraktował jak swoją, dlatego że ona członkini narodu okazała tak wielkie serce, a więc ją potraktował przez to i dzięki temu i dlatego jako swoją, a potem się stała jego żoną. I w Chrystusie Jezusie, który jest Boga, wszystko jest nasze, dziedzictwo, los, wszystko jest skryte w Chrystusie, a my razem z Nim w Bogu. Jesteśmy współdziedzicami z Chrystusem. Bożymi dziedzicami, ale na poły z Chrystusem. Współdziedzicami, mówi nam apostoł Paweł. Dlatego też największa nagroda to jest osoba, gdy my siebie dajemy komuś. Dla małżonków największą nagrodą jest udane małżeństwo. Dla dzieci największą nagrodą jest dobra rodzina. Dla społeczeństwa, dla obywateli największą nagrodą jest dobrze zarządzane państwo. Dla ludzi, którzy robią coś dla innych, największą nagrodą jest udane dzieło, gdy lekarz odejdzie i ma świadomość, że pacjent przeżyje. Gdy odejdą od łoża, wyjdą z pokoju i się cieszą, że matka tuli swoje nowonarodzone niemowlę, że się udała operacja, że się udało zabieg, że się udała bitwa wojenna. Dowódca jest zadowolony, że bitwa została wygrana i państwo zostało ocalone. A więc dokonane dzieło nas najbardziej cieszy i dla iluż to dzieci właśnie brak ojca jest największym nieszczęściem, gdy ojciec jest zapracowany i nie ma go, a największym szczęściem, gdy ojciec z nim przebywa, usiądzie i go zapyta o szkołę, o przyjaciół, o kolegów i z nim porozmawia. Ja spotykam ludzi już w wieku podeszłym i gdy z nimi rozmawiam, to często się ten motyw pojawia. Pamiętam, gdy w przeszłości, gdy miałem kilka lat, a ojciec usiadł i z cierpliwością zapytywał mnie o moje koleżanki, o to, jak mi tam jest w szkole i się interesował. Ja to do dzisiaj pamiętam, mówi pewna starsza kobieta, że ojciec wtedy ze mną tak niezdawkowo, nie śpiesząc się, ale tak wnikliwie porozmawiał. I ta kobieta wśród wielu rzeczy z dzieciństwa tę pamięta jako taką najważniejszą. A więc dać siebie komuś. Jak się kończy Księga Apokalipsy? Rozdział 21, 3-4 wiersz. Oto przybytek Boga z ludźmi. Zamieszka wraz z nimi. Będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. Czy na to uwagę zwracaliśmy? Donośny głos mówiący od tronu. Takie właśnie daje przesłanie. Przybytek Boga z ludźmi, nie dla ludzi, nad ludźmi, ale z ludźmi, zamieszka z nimi, będzie Bogiem z nimi. i otrze z ich oczu wszelką łzy. I nie musi ręki używać, nie musi używać chusteczki, żeby łzy otrzeć. Zapłakane dziecko, łzy nagle przestaną płynąć, gdy się zjawi ukochany ojciec czy ukochana matka i gdy się skończy wreszcie oczekiwanie. Te łzy same znikną przez fakt bycia razem. Śmierci już nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że dawca życia jest z nami, a więc śmierć już tam nie ma miejsca. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A więc Bóg w ten sposób samym sobą nagradza tych, którzy Go szukają. I nagrodą największą, którą się przez całe życie pamięta, gdy Pana szukaliśmy i znaleźliśmy, jest radość zbawienia, gdy z radością codziennie czerpiemy ze zdrojów tego zbawienia. I tego nikt nie rozumie, kto tego nie doświadcza, nie przeżywa. Dlatego też nasza postawa, szukanie Pana, On nagradza sobą samym tych, którzy Go gorliwie szukają. I w tym właśnie 11 rozdziale Hebrajczyków znalazłem fragment o Mojżeszu, wiersz 24. Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona. I miał do wyboru albo wszystkie beneficje płynące z tego, że będzie traktowany jako syn córki Faraona, albo też coś innego. I nam mówi wiersz 25. Wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem, to jest to gorliwe szukanie, nasza wewnętrzna ocena, decyzja, wartościowanie. On uważał za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu. I dalej jest powiedziane, bo patrzył na nagrodę, patrzył na zapłatę, patrzył na rekompensatę. Tam jest taki wyraz, takie znaczenie w tym miejscu, rekompensata. Coś mu to wszystko wynagrodzi, zrekompensuje, wyrówna. I przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, wytrwał, jakby widział oczyma swymi, jakby widział niewidzialnego. I stąd nasze chrześcijańskie życie. Mojżesz, tu jest powiedziane, że z niewagi dla Chrystusa. Wiemy, że Jezus wczoraj, dzisiaj na wieki jest ten sam. Jezus też i wtedy, Chrystus i wtedy był i cały czas. Nie muszę teraz wyjaśniać tych spraw chrystologicznych. Ale my właśnie, ludzie Chrystusa, na przykład gdy mamy takie fragmenty z Ewangelii: błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i was prześladują, gdy z mego powodu mówią przeciwko wam rzeczy kłamliwe i złe, to się cieszcie, radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Mojżesz tego nie znał. Mojżesz nie miał udziału w życiu Chrystusa. Mojżesz nie wiedział, co znaczy otworzyć swoje serce i wpuścić Jezusa do swojego serca. Co znaczy przeżyć pełność Ducha Świętego i ją przeżywać, doznawać. On tych rzeczy nie znał. A mimo wszystko wolał cierpieć z niewagi z ludem Bożym, niż mieć przemijającą z grzechu rozkosz. A tym bardziej my możemy się cieszyć, bo mamy nagrodę wielką w niebie. Ale spójrzmy dalej. 6 rozdział Ewangelii Mateusza. Strzeżcie się, żebyście waszych pobożnych uczynków nie wykonywali przed ludźmi, tylko po to, by was widzieli, bo inaczej nie będziecie mieć nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. A więc możemy sobie odbierać nagrodę już teraz. I stąd Pan Jezus mówi, drugi werset, 6 rozdział Mateusza: obłudnicy tak czynią, trąbią przed sobą, dając jałmużnę, aby ich ludzie chwalili w synagogach, na ulicach i otrzymują już swoją nagrodę. Ale wy, gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Ludziom się nie pokazujcie i nie chwalcie, aby nie odbierać sobie nagrody już teraz, tylko odebrać ją później albo właściwą nagrodę. Podobnie, gdy pościcie, też nie bądźcie jak obłudnicy, ale ukryjcie przed ludźmi to wasze poświęcenie, a Bóg was potem wynagrodzi. Tak wiele rzeczy robimy i właśnie, żeby nie na pokaz, wtedy będzie nagroda. I to jest to gorliwe szukanie. Szukanie Boga, szukanie chwały Jezusa, a wtedy też nagrodą będzie to zadowolenie, jak lekarz wychodzi i jemu teraz nie chodzi o to, żeby ktoś mu biegł i kwiaty przynosił, tylko on wychodzi i ma zadowolenie sam w sobie. Dziecko się urodziło i jest zdrowe, a wyglądało na to, że może się uszkodzić podczas porodu. Jest zadowolony z tego, że dzieło się udało. I stąd jest mowa, Pan Jezus mówi, że wasza nagroda będzie wielka. Łukasz 6,35. Gdy miłujecie waszych nieprzyjaciół, gdy czynicie dobrze, to wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego. Nasze dziedzictwo, nasza przynależność, to, że jesteśmy dziedzicami, bośmy synami. A więc to nasze szukanie Boga jest najważniejszą rzeczą. Nasza postawa wobec Boga jest rzeczą najważniejszą. I już w Starym Testamencie prorok Jeremiasz powiadał, Bóg przez niego powiadał, rozdział 29, 11 wiersz, że ja, mówi Pan, jestem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was, zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Abraham się gryzł i martwił, Sara się martwiła, ale Bóg, który jest naszym dziedzictwem i naszym przeznaczeniem i los nasz jest w Jego rękach, On ma zamiary. Jestem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was, mówi Pan, do ciebie i do mnie dzisiaj. Zamiary moje są pełne pokoju, nie zguby. Chcę wam zapewnić przyszłość, jakiej oczekujecie. Ale musimy patrzeć w gwiazdy, jak Bóg powiada. I patrząc w gwiazdy, gdy będziemy patrzeć uporczywie, będą łzy płynąć z naszych oczu z tego patrzenia. Ale nasz wzrok kierujemy do tego, który nam pomoc przyniesie. Wtedy nas rozraduje Duch Święty, Boże Słowo, pociecha. I Bóg mówi, jeśli będziesz mnie wzywać, to wysłucham. Jeśli będziesz mnie szukać, to znajdziesz. Ale jeśli będziesz mnie szukać z całego serca. A więc Bóg nagradza tych, którzy wierzą, że On istnieje. A gdy istnieje, to trzeba uregulować swój stosunek do Niego i się nawrócić, otworzyć Mu swoje życie, by stał się naszym Panem, byśmy stali się Jego dziedzicami, synami, córkami. I dopiero wtedy, gdy Go będziemy szukać jako już Jego dzieci, On nas będzie nagradzał swoją obecnością. Szukajcie najpierw Bożego Królestwa. Starajcie się raczej o Jego Królestwo. To jest i nasze Królestwo. Jesteśmy dziedzicami, współdziedzicami, jak Izaak był dziedzicem i cały dobytek, dziedzictwo jego ojca było również i jego udziałem. A więc starajmy się o te rzeczy, być blisko Boga, moim szczęściem być blisko Boga. A te rzeczy, inne rzeczy będą wam dodane. I potem Abraham otrzymał, razem z Izaakiem otrzymał i wiele innych rzeczy. I Bóg prowadził go, gdy musiał toczyć bitwy, gdy musiał organizować życie, wędrować i tak dalej, cała historia Abrahama nam pokazuje, jak Bóg go cały czas wspierał. Ale Abraham był szczęśliwy z tego, że zna Boga i że Bóg jest jego przeznaczeniem, jest jego dziedzictwem i się cieszył, gdy patrzył się na Izaaka, a jak wiemy, Izaak później kontynuował też i tę postawę, jaką miał jego ojciec. Wiernie szukał swego Boga, który nagradza tych, którzy wierzą w Niego i Go szukają. I niech Bóg nas Wszechmogący błogosławi w tym nowym roku 2012. Niech nas prowadzi, używa, niech nas napełnia, wyposaża i niech sprawia, abyśmy obfitowali, żeby nasz kubek obfitował, się przelewał, abyśmy byli sami błogosławieni i stawali się błogosławieństwem w sposób niewyobrażalny dla ludzi, którzy w tym roku napiją się z Twojego i z mojego kubka.